Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Pierwszy raz w tym 2019 roku w pierwszej edycji politycznej dogrywki. Toteż jej tematyka wydaje się oczywista. Rok 2019 w polityce zatem. Rok walki o wszystko, jak piszą niektórzy komentatorzy, stąd dziś w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Łukasz Młyńczyk. Dzień dobry, witam. Politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Panie profesorze, szanując dyscyplinę metodologiczną pana jako naukowca, chciałbym prosić pana o wypunktowanie w pewnym sensie tego roku 2019 w polityce bez nadmiernych prognoz, bo one są nienaukowe, prawda?
Z tym nienaukowością oczywiście jakby takie wróżenie samo w sobie naukowe nie jest, natomiast jedną z podstawowych funkcji nauki jest funkcja prognostyczna, którą my, za którą chętnie podążamy, ale cały czas jakby nie mamy na tyle narzędzi, żeby twierdzić, że przenoszenie teraźniejszości w przyszłość skutkuje odkryciem takich praw, które niezawodnie doprowadzą nas do wiedzy o tym, co się stanie za kilka miesięcy.
Są zapożyczone z innych nauk, ekstrapolacje, tak, interpolacje. Oczywiście. Ale one nie zawsze się sprawdzają.
Tak,
bo
rzeczywiście
przecież może być boom.
Tak, no jedyne co możemy wiedzieć na dziś, to rzeczywiście, że jest perspektywa wyborów, ale tak jak pan redaktor mówi, nie istnieje wiedza niekwestionowalna co do tego, że na przykład te wydarzenia mogłyby się nie odbyć. Oczywiście abstrahujemy od tego, bo zdajemy sobie sprawę, że konsekwencje tego musiałyby być bardzo poważne, czy bardzo poważne powody. Natomiast rzeczywiście, jeżeli żyjemy w tej perspektywie dwóch elekcji, najpierw do Parlamentu Europejskiego, później do Parlamentu Rzeczypospolitej, to w dużym stopniu determinować będzie nasz odbiór polityki i odbiór polityków, prawda? Tego, jak będą się zachowywać, wdzięczyć się do nas prawdopodobnie, bo wiemy, że...
To już wszystko znamy, prawda, panie profesorze? I przy udziale, no, dziwacznym czasami mediów, tu walę się w pierś, bo to jest tabloidyzacja mediów doprowadziła na przykład do tego, że dziś dyskutuje się o poglądach pana Andruszkiewicza. No, to nie jest chyba problem.
Tak, to nie jest problem, rzeczywiście, bo oczywiście ocena tego, co się dzieje i co w perspektywie dziać się będzie, jest fascynująca, bo my przyzwyczailiśmy się do tej metody ilościowej, czyli do pomiaru popularności polityków i partii politycznych i one w jakiś sposób napędzają ten nasz styl myślenia o polityce. I jeśli rzeczywiście widzimy poparcie bardzo wysokie ciągle partii rządzącej, no to musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak pan redaktor mówi, brakuje pewnego niuansowania przede wszystkim w mediach, tak? I zastanawiamy się, czy rzeczywiście 40% poparcia, około 40% ta oscylacja, prawda? Prawa i Sprawiedliwości wynika, przekłada się, można powiedzieć, na pewien styl informowania o swoich osiągnięciach i zaletach elektoratu. Innymi słowy, czy 40% oczekuje na przykład pewnego rodzaju sformatowanej, nazwijmy to, propagandy, czy jednak zakładamy, że pewne skrajne w rozumieniu nieakceptowalne, ale mało elastyczne poglądy jednak stanowią mniejszość, a raczej każda partia winna zmierzać w stronę tego elektoratu, ja się nie do końca zgadzam, że on jest całkowicie mityczny, czyli tego elektoratu umiarkowanego, który dopuszcza dużo więcej wątpliwości i dużo więcej postaw.
7%, panie profesorze, gdzieś wyczytałem, pan profesor Waldemar Paruch.
Tak. Oczywiście szanuję osiągnięcia naukowe profesora Parucha, tym niemniej tutaj akurat nie zgodziłbym się z oceną tych 7%, tak? To znaczy oczywiście to jest pewne dane liczbowe, które odnoszą się do pewnych sprecyzowanych poglądów, natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że elektorat jest, można powiedzieć, podpięty zawsze pod konkretną partię polityczną i mamy rzeczywiście ten elektorat labilny, który przechodzi...
Sympatie i emocje gdzieś się pojawiają i to one są niemierzalne.
Tak, one są niemierzalne i oczywiście politycy odkryli, że warto grać z emocjami, bo to jest skuteczne.
I ta polaryzacja jest, nikt nie chce jej zlikwidować,
tak,
ona jest pół na pół.
Ona jest pół na pół i ona rzeczywiście służy największym obozom politycznym. i dobrze można powiedzieć, ogniskuje pewne sympatie i antypatie, bo one są czytelne, bo łatwo przekazać, że ktoś chce dobrze, ktoś chce źle i pokazać, można powiedzieć, konsekwencje tych czynów.
Kto ma więcej afer za uszami.
Tak. Oczywiście to również też nie jest tak.
A panie profesorze, takie pytanie dodatkowe, że tak powiem. Dlaczego nikt nie próbuje nawet zlikwidować tego fatalnego zjawiska, które się nazywa połowa naszych współobywateli ma wszystko i tu zawiesiłbym głos, czyli w ogóle ich nie interesuje nic. Kto rządzi, dlaczego, po co i to jest regularne. I nie ma żadnej perspektywy na zmianę tej sytuacji.
Mnie się akurat wydaje, że tego typu ocena tego braku chęci wpływu jest chyba nie do końca, można powiedzieć, nie do końca odzwierciedla te motywacje, bo mogę założyć, że jednak częścią rządzi taka potrzeba niewypowiadania się, która jest przemyślana, można powiedzieć, tak? To znaczy, to nie jest...
Żeby się nie narażać, czy ja dobrze rozumiem?
Nie, ale chodzi o to, że wyraz pewnego zniechęcenia, który również skutkuje tym, że nie chodzę na wybory, bo ja znam naprawdę wiele osób świadomych politycznie, którzy również świadomie na wybory nie chodzą i jakby nie czynią zarzutu później z tego, że nie głosowali, tylko po prostu...
Ale pan dobrze wie, panie profesorze, że mniejsza frekwencja promuje najgorszych. Bo proporcjonalnie najgorsi mają, zawsze mają ten elektorat stały.
Oczywiście, wiemy, że mamy ten elektorat stabilny, który wyraża się mniejszymi liczbami, ale to kiedyś też o tym z panem redaktorem rozmawialiśmy. To znaczy, trudno zakładać, że ten rozkład sympatii wyżej jest zupełnie inny i że ta mobilizacja przełoży się, można powiedzieć, na uporządkowanie tego stylu politycznego, czy stylu sprawowania polityki, bo wydaje mi się, że jednak... po tej, i tu trochę zaprzeczę to z wcześniejszym słowem, ale wydaje mi się, że po tej stronie niechodzących jednak jest większy odsetek tych, którzy mają, można powiedzieć, taką obniżoną świadomość tego polityczną.
Socjolog powie panu, że ich się nie da zbadać, bo nie da się ich wyodrębnić,
tak,
prawda?
Nie da się ich wyodrębnić. Oczywiście, to są pewne...
Nie wiemy, co myślą.
Przypuszczenia, tak, które...
Ale jeśli mogę nakierować pańską uwagę na wybory do parlamentu, to już w maju europejskiego, szykują się zmiany, prawda? Wszyscy mówią o tym, że to będzie już inny Parlament Europejski i inna komisja również.
To rzeczywiście wynika z tego, na ile pewne ruchy takie eurorealistyczne, tak to nawet nazwijmy, nie mówię o eurosceptycznych już nawet, ale eurorealistyczne, które dostrzegają, że przyszłość Unii Europejskiej nie jest zakodowana wyłącznie w tej słynnej sentencji jeszcze więcej tego samego. Tylko czy taka wrażliwość na to, co się dzieje, na ile ta integracja rzeczywiście była integracją nas wszystkich, a na ile była integracją odgórną samych instytucji, tak? I rzeczywiście to, jaka komisja z tego powstanie, to wszystko zależy od tego, jak...
Niedemokratyczna przecież, prawda? Jej wybór jest dalece niedemokratyczny.
Jest niedemokratyczny, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak wielka struktura demograficzna, jaką jest Unia Europejska, nie tyle, że ma problemy, ale bardzo trudno byłoby wyłonić taką, można powiedzieć, reprezentację, która byłaby odzwierciedleniem pewnych sympatii z jednej strony takich, powiedziałbym, ideologicznych, a z drugiej narodowych. Tu jest kłopot i w związku z tym dostajemy strukturę, która opiera się na pewnym konsensusie, na wypracowanych postawach, niedemokratyczna, w takim rozumieniu czysto inkluzyjnym, jeśli chodzi o społeczeństwo, i tego efekty czerpiemy. Natomiast trudno mi założyć, że to całkowicie się zmieni, dlatego że przypomnę jedną rzecz, to znaczy w takich sytuacjach pewnych prób, w jakich stawały społeczeństwa zachodnie, myślę chociażby o Francji czy o Holandii. Kiedy wydawało się, że te ugrupowania czy politycy bardzo sceptyczni wobec Unii Europejskiej mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, okazywało się, że pojawił się coś takiego jak miękki populizm, czy jak niektórzy mówią, ten pozytywny populizm, czyli ten, na który sobie elity mogą pozwolić. I one wówczas, wykorzystując pewne hasła drugiej strony, jednak pokazywały, że okej, my to rozumiemy, ale mimo wszystko gwarantujemy pewne dużo bardziej uniwersalne podejście, tak, niegwałtowne zmiany i to zwyciężało. I wydaje mi się, że ten styl może być odzwierciedlony w tych wyborach, bo jednak ludzie boją się gwałtownych zmian, a ktoś, kto, tak jak powiedziałem, te skrajne stanowiska, ja nie mówię, że one są niedemokratyczne, czy one są do wykluczenia, natomiast one są mniej elastyczne i z takiej perspektywy wyborcy to może być przesądzające.
A nasza reprezentacja, króciutko, jeśli łaska, no, zmieni się?
Wszystko zależy od...
Liczy się, że Platforma...
Myślę,
PiS,
że PiS może ciągle, mieć lepszy wynik jak w poprzednich elekcjach, bo dlatego, że te wybory będą też testem pewnym, dla nas testem w dużym stopniu tego, co się wydarzy jesienią. I to będzie takie sprawdzenie, taki rodzaj próbnej matury, tak bym to powiedział, dla tego, co się wydarzy w październiku. I tutaj politycy będą grać na to, żeby się sprawdzić. Tak? Że wydaje mi się, że tutaj jednak będzie w dużym stopniu odwzorowanie tego, co się dzieje, można powiedzieć, na tej arenie ogólnopolskiej, przy założeniu, że ta frekwencja będzie miarodajna, bo jeżeli to będzie, nie wiem, poniżej 30%, to rzeczywiście
jak
wynik może być kuriozalny.
Jak zwykle kiepska, prawda?
Tak, tak.
Może być jak zwykle kiepska, a osobowości jakieś szczególne, polityczne
nie
pojawią
ma. Odpowiadam bardzo szybko. Nie ma, bo wydaje mi się, że ławki się wyczerpały, tak? To znaczy przerabialiśmy wszystko. Przerabialiśmy polityków zawodowych, przerabialiśmy celebrytów, pojawiały się jakieś formacje, które coś obiecywały na moment, tak wyskakując jak królik z kapelusza. Oczywiście
dziennikarze,
będzie...
sportowcy, tak? A Marian Krzaklewski swego czasu bardzo popularny. Niestety nie sprawdził się, pamiętam, prawda, jako kandydat.
Tak, to prawda. Rzeczywiście w bardzo takim trudnym regionie.
Bogdan Wenta,
tak, nie sprawdził się. To też jest jakby odzwierciedlenie, można powiedzieć, pewnych nastrojów. Tylko nie spodziewam się tutaj wielkich osobowości, raczej przesunięć. To znaczy, to już też, można powiedzieć, trenowaliśmy, że osoby, które są w parlamencie albo w samorządzie, nagle kandydują do Parlamentu Europejskiego, czyli można powiedzieć, te pionki są cały czas w obrębie tych samych składów.
Ulica
osobowych.
Mówi, że tam jest kasa, przepraszam za kolokwializm do wzięcia,
no,
prawdziwa.
Oczywiście, pamiętamy o tym, że...
Nie lekceważmy
tak,
tego, prawda?
Pamiętamy o tym, że słynny europoseł napisał nawet książkę o tym, w jaki sposób zaoszczędzić...
Kolega pański po fachu, jeśli jeszcze
tak, to prawda. Zaoszczędzić dużą kwotę. Są pieniądze, oczywiście, i trudno się na nie obrażać. Wydaje mi się, że ta praca... polityków zawodowych, tak bym to powiedział, musi być doceniana. Oczywiście ona jest w moim przekonaniu dużo bardziej... konsekwencje są dużo bardziej znaczące na
poziomie... Parlament Europejski coraz więcej ma do powiedzenia, prawda?
Tak, rzeczywiście, debata się rozciąga. On jest... Oczywiście on ma dużo do powiedzenia. To się nie przekłada jeszcze na formalne jego... kompetencje, ale jednak ten głos jest przenoszony. Znaczy politycy dostrzegają w Unii Europejskiej, że jednak reprezentacja, ich przedstawiciele, można powiedzieć, narodów poszczególnych europejskich muszą być reprezentowani. W związku z tym te debaty, kluczowe debaty odbywają się w Parlamencie Europejskim, a konsekwencje są tego trochę za zamkniętymi drzwiami, ale jednak.
Panie profesorze, przejdźmy gładko do wyborów jesiennych, których terminu jeszcze nie znamy, ale z pewnością jesienią. I tutaj też gładko dlatego, że na przykład takie fantomy polityczne ciągle są w ruchu, że tak powiem, i w przestrzeni publicznej, jak wcześniejsze wybory czy polexit. Przed polexitem rządzący bronią się czasami nieumiejętnie zwyczajnie. Jakkolwiek zarzut wydaje się wyssany z palca, ale jednak.
Tak, nic jakby efekty, jakkolwiek nawet krytycznie nie oceniać rządów Prawa i Sprawiedliwości, to trudno po tych efektach odnajdywać, że jest tam tendencja do wychodzenia z Unii Europejskiej. Rzeczywiście to należy uznać jednak za pewną, także populistyczną bajeczkę, która służy właśnie mobilizowaniu elektoratu przeciwnego tejże partii. I to są hasła wygodne, które rzeczywiście dość łatwo wywołują emocje, a ta emocja z kolei ma się przekładać na konkretne zachowania wyborcze i tego typu rzeczy będą się w tej przestrzeni pojawiać, bo tu chodzi o to, rzeczywiście ta polaryzacja, o której cały czas mówimy, jest czytelnym obrazem życia politycznego, nawet jeśli jest tym obrazem skrzywionym. Tak?
Przypominam, że w dyskusji o Unii Europejskiej nawet nie było miejsca dla eurorealistów. Byli tylko entuzjaści i sceptycy.
Jak to u nas zwykle bywa, rzeczywiście.
Nie ma właściwie trzeciej
możliwości. Tak, mamy to,
możliwości.
Teoretycznie cały czas mówimy o tym, że trzeba to centrum zagospodarować, a z drugiej strony można powiedzieć, cały przekaz gdzieś tam sytuuje się na skrzydłach. Tak?
I znowu emocje, tak?
Tak. No, to
przecież
to...
te te określenia są emocjonalne.
No tak, ale w momencie, w którym politycy myślę, że zrozumieli, że to trochę branża reklamowa, można powiedzieć, przyniosła ten sposób myślenia. Jeżeli zrozumieli, że pewien asortyment poglądów, takich nie bardzo intelektualnie rozwiniętych, ale takich, można powiedzieć, troszeczkę jak, przy całym szacunku oczywiście, dla muzyki popularnej, tak? Czyli czy bardzo takiej popularnej, to jeżeli taka popularna...
Takie polityczne disco.
Tak. Nie chciałem tego nazywać w ten sposób, ale o to mi chodziło. Jeżeli taki
zaryzykuję.
Tak, jeśli taki przekaz bardzo popularny trafi, to on w dużym stopniu większą ilość elektoratu może przyciągnąć. I myślę, że politycy tak to rozpoznali, dlatego tego typu hasła będą się pojawiać.
I opozycja, panie profesorze, zjednoczona, bo tutaj zdecydowanie odcinają się politycy PSL-u i SLD od zjednoczenia jakiegokolwiek. Nie dadzą... Czaszasty twierdzi, że jest niestrawny, nie da się zjeść. I chodzi również o ostatnie badania na temat liderów tej opozycji. One są zadziwiające. Kosiniak-Kamysz wygrał tę konkurencję. Tak mówię, bo w takim duchu było przedstawione. Robert Biedroń później, Kukiz, a Schetyna dopiero na czwartym miejscu lider.
To mnie nie dziwi, bo z reguły w takich rankingach wygrywa. Politycy czy osobowości,
spokojni,
które...
Spokojni i łagodni, tak?
Tak, tacy, na których zagłosowałaby nasza własna teściowa, tak? Czyli chcąc go mieć jako zięcia. Czyli można powiedzieć, że to trochę jakby przypomina ten obraz. Ale tacy politycy niekoniecznie później w wyborach się sprawdzali. To jest jedna sprawa. Myślę, że w tej koalicji opozycyjnej, tak to nazwijmy, jest ten cały czas grzech pierworodny, że to był pomysł na to, żeby się zjednoczyć wobec Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie chodziło o jakieś zjednoczenie programowe, pokazanie, że nie musi być wiele podmiotów, ale
tego
ten przekaz...
programu zdaje się w ogóle nie ma, ja nie słyszałem tego jeszcze.
Że ten przekaz nie może być jednak bardzo uniwersalny, trafiający do szerokiego spektrum, tylko chodzi o to, że ktoś...
No antypis to jest przekaz uniwersalny dosyć, tylko pusty.
No pusty rzeczywiście, no, jest pewną pustą znaczącą, jak powiedzielibyśmy naukowo. Nie ma w tym treści, tak? Tak, to nie jest wypełnione treścią, którą programową, którą można by było w jakiś sposób politycznie zdyskontować. To jest puste hasło, które się pojawia i w ślad za tym nic nie idzie, bo dochodzimy do sytuacji, w której nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość robiąc radykalne reformy, ale w tych reformach zdarzają się bardzo pozytywne elementy, no to opozycja tego nie widzi. Tak? Albo mówi, że w tym momencie jest to zły pomysł, ponieważ inne osoby to robią, albo inne osoby za tym stoją.
Na złość babci odmrożemy sobie uszy. Nawet takie satyryczne komentarze
rzeczywiście, bo
spotykałem.
Na zasadzie takiej, że myślę, że wszystkie strony sporu politycznego w Polsce mówią, że Polska to my, że Polacy to my, a nie jakby nie stawiają się w tej naszej perspektywie i nie patrzą ze strony nas, obywateli, tylko że zakładają, że po prostu to utożsamienie jest w tych bańkach informacyjnych się zamykając, jest jeden do jednego, czyli ludzie na przykład dający lajka, mówiąc młodzieżowym językiem dla naszego postu, dla naszego tweeta. Tak samo myślę, w związku z tym możemy iść w tym kierunku.
26% zdobył Kosiniak-Kamysz jako kandydat na przyszłego premiera, ale ja tu czytam takie opinie, że 2019 rok to wojna na całego, decydujące starcie, grało wszystko. No...
Wiemy dobrze o tym, że tak jak pan redaktor mówił, no takie postaci jak Grzegorz Schetyna czy Jarosław Kaczyński mogą być w rankingach popularności nisko, ale pamiętajmy o tym, że tego typu osoby cały czas typu i personalnie z imienia i nazwiska te osoby decydują dzisiaj o tym, jak te układy sił się równoważą, można powiedzieć, w tych obu obozach. I niezależnie od tego, czy wytypujemy sobie bardzo rzeczy, można powiedzieć, takiego polityka z manierami, potrafiącego się zachować. No, można powiedzieć, że takim lustrzanym odbiciem, w sensie można powiedzieć, takim zachowań typowo ludzkich jest Mateusz Morawiecki dla Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak? Oczywiście jako...
No, większy temperament, prawda?
Tak,
zdecydowanie
tak, większy temperament, ale jednak można powiedzieć tak, pewna kultura osobista, tak, bardzo, bardzo porównywalna. Tak? Tak bym tutaj jakby do tego się odniósł. Natomiast nie znaczy to, że tego typu zachowania, czy tego typu postawy decydują o samym sprawowaniu, można powiedzieć, już władzy nad wyobraźnią polityczną, bo jeśli tam pojawiają się emocje, to tam trzeba rzeczywiście takich graczy często bezwzględnych, którzy jeśli już tę emocję wzbudzają, to muszą potrafić też nią zarządzać.
I te jesienne wybory zdecydują o bardzo wielu rzeczach, bo załóżmy teoretycznie, i tu już będziemy powoli kończyć, że wygra zjednoczona opozycja, taki scenariusz jest przecież ciągle możliwy, to trzeba będzie wszystko poodkręcać, przepraszam za kolokwializm, prawda? I tak obiecują politycy.
To pokazuje rzeczywiście perspektywę niezrozumienia albo
programu nie ma, ale obłudy, podkręcanie...
Tak? Jednak mnie wszystko chyba pewnej obłudy ze strony opozycji, no bo jeżeli mówi się o tym, że to można tak odkręcić, no to jest albo niezrozumienie, albo jednak granie znowu na emocjach, mówienie, że my to załatwimy, bo w procedurach demokratycznych pewne rzeczy nie można tak odkręcić, tak? I jeżeli opozycja przyjęła, można powiedzieć, punkt widzenia, w którym krytykowała Prawo i Sprawiedliwość za złamanie konstytucji, to teraz zmiany w drugą stronę równoważyłyby się takiemu nieprzestrzeganiu konstytucji, także...
Trzeba by znowu na skróty, tak?
Tak, zawsze.
W dobrej intencji czy w złej. Bardzo dziękuję panie profesorze za udział w audycji. Pan profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, komentował dzisiaj dla państwa, a właściwie prognozował przyszły rok w polityce. To była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, a na następną zapraszam państwa już za tydzień o tej samej porze. Jeszcze dodam, że audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.